które mówi: mowa wasza niech będzie zaprawiona solą. Cóż to takiego jest i w jaki sposób mamy podchodzić do tego, co mówimy, do tego, jak się zachowujemy wokół nas? Kolosan, 4:2-6, przeczytajmy na początek. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, abym ją obwieścił, jak powinienem. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. A mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. A więc mowa nasza niech będzie zawsze uprzejma i zawsze zaprawiona solą. Coś ważnego musi być, kiedy rozmawiamy, kiedy przekazujemy ludziom prawdę, kiedy rozważamy jakieś problemy, trudności, które ludzie w sobie mają. Zawsze uprzejmie rozmawiajmy z ludźmi. Uprzejmie i zawsze z solą. A więc to jest sposób, jaki ma być w naszym podejściu do tych, którzy nas otaczają. Chrześcijanin, który nie ma radości w swoim życiu, to jest, można określić według Słowa Bożego, słabym chrześcijaninem. Jeśli nie masz radości, to jesteś słabym chrześcijaninem. Mamy mieć radość. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi: zawsze się radujcie i bez przestanku się módlcie. A więc radość musi nam towarzyszyć zawsze. To nie znaczy, że mamy być takimi chrześcijanami hi, 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 ha, ha, ha. To nie o to wcale chodzi, chociaż to nie jest wcale przeszkoda, żebyśmy się zawsze uśmiechali. Ale radość, która przychodzi od Pana, jest radością wewnętrzną. Radością, która gdzieś z wnętrza pochodzi. My mamy możliwość rozpoznać tą radość głęboką poprzez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Słabo reprezentuje wiarę i prawdopodobnie ktoś, kto nie ma radości, przegra swoje życie. Przegra swoje życie z Bogiem i najprawdopodobniej poszuka sobie radości gdzie indziej. I w inny sposób będzie się radował. Ale ta radość będzie całkowicie zewnętrzną radością i nie będzie miała nic wspólnego z Bogiem. I o tym musimy dobrze wiedzieć. Radość, która daje trwałe życie, to radość w Bogu. Trwałe życie, radość daje trwałe życie i to jest radość w Bogu. Nie jest to radość z mocy naszego ciała, czy rozumu, czy może z jakiejś muzyki, że się śmiejemy, bo muzyka nas do tego skłania. To jest wewnętrzna, Boża radość. Chrześcijanin nie jest jakimś klaunem, który próbuje reprezentować Chrystusa, ale to człowiek mający radość Pana. Radość Pana, głęboką wewnętrzną radość, która przychodzi od Boga Wszechmogącego. To jest ta sama radość, która wypełniała Jezusa Chrystusa. Kiedy pokonał i wykonał Boże przeznaczenie. Pokonał szatana, pokonał śmierć i wykonał Boże przeznaczenie. I wtedy jest radość w Jezusie Chrystusie. I on o tym mówił. Bardzo wyraźnie jest powiedziane, że radość przepełnia moje serce. I to jest to, co przychodzi od wypełniania Bożego Słowa i Bożej woli. To jest radość, którą my otrzymujemy. To nie jest radość pochodząca z nas, ale my ją otrzymujemy. Ktoś nam ją daje. Otrzymujemy, kiedy przynosimy radość Bogu naszym życiem, jeśli nasze życie przynosi Bogu radość, kiedy Bóg patrząc na nas raduje się, to to jest ta radość, która przychodzi od Boga do naszego życia. Żyjemy po Bożemu, żyjemy według Bożej woli, żyjemy według Bożego prawa. I to sprawia Bogu przyjemność i radość. Nasze modlitwy są miłą wonnością dla Pana. Nasz śpiew przynosi Bogu chwałę. I to jest to, na co oczekuje Bóg. I wtedy Bóg zsyła do naszych serc głęboką wewnętrzną radość. W rozmowach czy w kazaniach chrześcijanin nie ma być pozbawiony jakiegokolwiek humoru, że wszystko na bardzo poważnie. Ja powiem wam szczerze, przypominam sobie niektórych braci, kiedy w dzieciństwie słuchałem ich kazań, ich wykładów, była to mowa taka monotonna, bez poruszenia się nawet na bok przy kazalnicy i tak, i była ta mowa taka posępna, smutna i trwała długo, naprawdę długo. Jak brat zaczął wykładać, to mówił przez godzinę i na tym samym tonie zawsze. Powiem tak, do dzisiaj to pamiętam i nie powiem, żeby to nauczanie jakoś zapadło mi głęboko w serce. Powiem tak, że to nauczanie nie zapadło mi w ogóle do serca. Zapamiętałem i do dzisiaj mi przed oczami stoi ten brat, który tak mówi posępnie, a o czym mówił, to zupełnie nie jestem w stanie wam powtórzyć. Dlatego, że to było naprawdę nudne. Naprawdę nudne. I nie przynosiło wielkiego zbudowania. Chrześcijanin nie musi być taki posępny, chociaż nie znaczy, że ma być klaunem, który z siebie robi pajaca, żeby tylko zabawić ludzi. Przypominam sobie jednego brata, który opowiadał o swoim jakimś kuzynie, jakimś stryjku, który gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych mieszkał i kiedy był katolickim duchownym i kiedy przyszedł na mszę, to dużo ludzi ściągał do kościoła, bo za każdym razem robił coś bardzo ciekawego i ludzie byli zainteresowani i przyjeżdżali. I mówił do mnie ten brat, no widziałem kiedyś, bo zaszedłem tam do tego kościoła, jak ten ksiądz przyszedł pewnego razu na mszę w ubraniu Indianina z pióropuszem, z tymi wszystkimi ozdobami. No i ludzie byli zachwyceni, bo on tak ciekawie to wyglądało, jak taki Indianin stoi i przekazuje Ewangelię. Powiem, nie o to chodzi w głoszeniu Ewangelii i w tym, żeby być radosnym w czasie głoszenia Ewangelii. Wielokrotnie nasza mowa lub kazanie może być uzupełnione jakąś odrobiną humoru. Ale musi to być zawsze i przede wszystkim mowa uświęcona. A więc nie zastąpimy uświęconej mowy jakimkolwiek humorem, jakąkolwiek sztuczną radością ludzką, czy jakimś przebieraniem się. Powiem tak, w pewnym kościele z naszej denominacji pewien pastor również tak zaczął się przebierać, no i już nie jest pastorem. Do pewnego czasu był i już od paru lat nie jest pastorem, bo ludzie nie byli zainteresowani wyglądem zewnętrznym człowieka, ale byli zainteresowani głębokością głoszonego słowa. Dlatego właśnie, jeśli nawet uzupełniamy jakąś radosną informacją, która pobudzi ludzi, czy troszkę uśmiechną się w czasie tej mowy, to musi być uświęcone i namaszczone. I to jest podstawa. Niczym się tego nie zastąpi. Dlatego musimy dbać. Dbać o to, żeby Duch Święty działał wtedy, kiedy głosimy Słowo Boże. Odrobina humoru to jest możliwe. Izajasz mówił, o zbyt krótkim łożu i zbyt wąskim okryciu. Ciepło okrycia tkwi w jego zapasach po boku. Wiecie? I Izajasz, mówiąc to, miał coś na myśli. Chociaż mówił o takiej sytuacji nie mocno poważnie, ale w taki sposób, aby coś zobrazować, coś przedstawić. Bóg mówi, że chrześcijańskie życie nie jest tak wąskie, aby nie mogło w nim być miejsca na uśmiech. Nie jest tak wąskie, ograniczone, że wszystko musi być tak poważnie, strasznie poważnie. Ale musi być uświęcenie i musi być namaszczenie. Często odrobina humoru dla zilustrowania myśli może być bardzo przydatna i wtedy nie są to puste słowa. To nie są wtedy puste słowa. Kiedy są puste słowa? Powodem wypowiadania pustych słów jest to, że mówimy za dużo. Za dużo. I Bóg mówi w Jakuba, w 1 rozdziale, 19 wersecie, wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. I tu jest coś, co musimy przeanalizować w naszym życiu. My mamy być nieskorzy do mówienia. To co to oznacza? To oznacza, że zanim coś wypowiemy, musimy to skonsultować z Duchem Świętym. Zanim coś powiesz, skonsultuj to z Bogiem. Sprawdź to według Słowa Bożego. Oczywiście nie pobiegniesz od razu do Biblii, ale musisz mieć Biblię w sobie. Słowo Boże musi mieszkać w was obficie, jak mówi Pismo Święte. Słowo Boże niech mieszka w was obficie. Po co? Żeby przeanalizować, czy to, co powiemy, nie będzie szkodą dla jakiegoś człowieka. Czy może nie przyniesie chwały Bogu? To dlatego zastanówmy się i nie mówmy w skory sposób, bo takie szybkie mówienie nie przynosi nam chwały i nie przynosi nam dobrych opinii u ludzi, którzy są wokół nas. I do tego wszystkiego Pismo Święte dodaje nieskory do gniewu. Jak często jesteśmy ludźmi, którzy szybko się gniewają. Szybko się gniewają. Wiecie, jeśli szybko się gniewamy i szybko przestajemy się gniewać, tak jak małe dzieci, to jeszcze jest nieźle. Chociaż dzieci już w coraz młodszym wieku zaczynają się gniewać i nie chcą długo rozmawiać ze swoimi rówieśnikami. To się obniża, ten wiek zagniewania i niewychodzenia z gniewu. Dlaczego? Bo taki czas jest ostateczny, kiedy to zaczyna się rozwijać. Gniew i takie skore mówienie zaczyna być wykorzystywane przez szatana. Tyle samo mocy Bożej potrzebujemy, aby milczeć. I tyle samo mocy Bożej potrzebujemy, aby mówić. A więc namaszczone mówienie, moc Boża, która zstępuje, abyśmy mówili, i moc Boża musi zstąpić, abyśmy milczeli. Rozważmy to i przeanalizujmy. Musimy mieć moc Bożą, żeby milczeć. Dlaczego? Bo nasz charakter, nasze ukształtowanie jako człowieka jest grzeszne z natury swojej. I żebyśmy milczeli i nie wypowiadali słów niewłaściwych, potrzebujemy mocy Ducha Świętego, który opanuje nasz język, opanuje nas wewnętrznie, abyśmy nie robili krzywdy tym, którzy są wokół nas. Duch czasów ostatecznych, w których my aktualnie żyjemy, jest nasilającym się duchem beztroski. Taki duch beztroski. Nie myślimy o troskach, nie myślimy o trudnościach, A my mamy nie żyć trudnościami i troskami, tylko składać je u stóp Jezusa Chrystusa według Słowa Bożego, prawda? Ale beztroska z kolei to nie jest życie według Ducha Świętego. To jest życie według Ducha Świata. I to musimy wiedzieć o tym w doskonały sposób. To ten duch beztroski utrudnia w naszym życiu poważne myślenie. Zarówno świętym ludziom utrudnia, jak i grzesznikom. I my musimy walczyć z tym duchem beztroski, żebyśmy żyli w sposób poważny względem naszego Pana i Boga Wszechmogącego i Jego Słowa. Często ludzie słuchają godzinami innych ludzi, dyskutujących, takich dyskutantów, ludzi, którzy mówią złe i głupie rzeczy. A wierzący ludzie bardzo często siedzą i słuchają. Ludzie mówią głupie rzeczy, a jakby wierzący ludzie nie mają mocy, żeby przerwać słuchanie. Zastanówmy się nad tym, bo to jest naprawdę rzecz, która nas wciąga w złe opinie i w złe podejście do rzeczy tego świata, do sytuacji, które są na tym świecie, a z którymi my się stykamy. Dużo jest mówienia i to też charakteryzuje większość Kościoła w naszych czasach, że tylko mówi się o byle czym. Mówi się o takim, jak to my mówimy, gadka szmatka. Nic poważnego, nic, co wypływa z jakiejś rozwagi wierzącego człowieka, tylko takie gadanie, aby gadać. Wiecie, nieraz się słyszy w jakichś takich kabaretach, że między sobą tam gdzieś rozmawiają, niby to przez telefon, jedna osoba z jednej strony głupoty gada i druga strona z drugiej strony głupoty gada. I ludzie się śmieją i jest to dla nich bardzo miłe i przyjemne. Ale to nie prowadzi do żadnego rozsądku, do rozwiązywania jakichś problemów i trudności. Nawet nie służy naszemu zbudowaniu wewnętrznemu. Dlatego bądźmy ostrożni w takich okolicznościach. W takich czasach, jak te, w których my żyjemy, wymaga to wielkiego wysiłku i poświęcenia, aby, jak mówi apostoł Paweł w 1 Tesaloniczan, 4 rozdziale i 11 wersecie, i gorliwie starali się prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam nakazaliśmy. Nie chodzi o to, że żywot cichy, to my nie możemy uwielbiać Pana, radować się, cieszyć, podskakiwać. To nie o to w ogóle chodzi. Żywot cichy to znaczy nie żywot jakiś bałaganiarski, jakiś taki, wiecie, rozbójniczy, tylko w Chrystusie Jezusie skupieni na Bogu, skupieni na Jego sprawach, aby naprawdę było miejsce na tą głęboką rozmowę o Bożych sprawach, bo czasem to nawet nie można się przebić. Tak różne głupoty ludzie wierzący zaczynają między sobą w dialogu używać. Że nie ma nawet jak się przebić, żeby powiedzieć o jakichś naprawdę w Bogu ciekawych sprawach. My musimy zwrócić na to uwagę, że niektóre rzeczy odciągają nas od Boga, chociaż może są dla nas bardzo ciekawe. Możemy rozmawiać o astronomii jako o astronomii. Możemy rozmawiać o ciałach niebieskich i gwiazdach i możemy mówić o nich w sposób tylko naukowy, astronomiczny. Ale możemy o tych samych gwiazdach, o tych samych planetach mówić w odzwierciedleniu Bożego działania. I cieszyć się, radować się z powodu Boga, który to wszystko czyni. Możemy z różnej strony na te wszystkie sprawy patrzeć. Dlatego też i nasze wszystkie życiowe sprawy muszą być rozważane pod kątem działania Boga w naszym życiu i w życiu innych ludzi. My musimy czekać przed Bogiem na tyle długo, aby poznać Jego myśli i wypowiadać Jego słowa. A więc czekanie na Boga to jest coś, co przynosi nam Bożą mądrość, co przynosi nam Bożą wolę, co przynosi nam objawienie tego wszystkiego, co Bóg chce, abyśmy wokół nas czynili, abyśmy dla Niego czynili. Osoba poważna, poważnie podchodząca do życia, nie tak leciutko, jest w naszych czasach uważana za dziwaka. Musimy to wiedzieć o tym i zdawać sobie z tego sprawę. Żyjemy w pustym, pełnym głupoty świecie, który wierzy, że jeżeli uda nam się doprowadzić ludzi do takiego obłędnego śmiechu, to już jest w porządku. To już jest dobrze. Tak się w świecie uważa. Ale czy my jako chrześcijanie, jako mądrzy ludzie w Panu naszym Jezusie Chrystusie, też tak powinniśmy uważać? Raczej mądry człowiek zawsze, Boży mądry człowiek zawsze będzie czekał na Pana, na Boga. I tu kilka wersetów chciałem przytoczyć, które są zapisane przez Salomona. Przypowieści Salomona, 17 rozdział, 27 werset. Kto oszczędza swych słów, jest rozsądny. A kto zachowuje spokój ducha, jest roztropny. 15 rozdział, 14 werset. Serce rozumne szuka wiedzy. Lecz usta głupców karmią się głupotą. 10 rozdział, 19 werset. Gdzie jest dużo słów, tam nie brak występku. Kaznodziei Salomona, 5 rozdział, 1 werset i 2, może 3 też. Nie bądź prędki w mówieniu, i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech twoich słów będzie niewiele. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. A więc Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że człowiek, który potokiem słów cały czas służy innym wokoło, to jest człowiek, który Słowo Boże określa jako głupcy. Głupcy. Mówi Bogu, obiecuje Bogu i nie dopełnia. Głupi człowiek. A więc zobaczmy, jeśli cokolwiek obiecujemy Bogu, a obiecujemy słowami. Mówimy coś do Boga i nie dotrzymujemy, to Bóg będzie się domagał tego, żebyśmy to dotrzymali. Bóg będzie się domagał. Ile jest rzeczy w tym świecie, że jakąś przysięgę, jakieś przyrzeczenie składamy, nie dotrzymujemy. I co się wtedy dzieje? Jesteśmy pociągani do odpowiedzialności. A w niektórych przypadkach wręcz jest tak, że jeśli składasz przyrzeczenie czy przysięgę i nie dotrzymasz, utracisz twoje życie. Na przykład w wojsku składasz przysięgę, jest wojna i nie wykonujesz tego, co obiecałeś. Nie wykonujesz rozkazu. Stracisz życie. Widzimy, jak ważne jest, żebyśmy to, co Bogu obiecujemy, żebyśmy dotrzymali, bo Bóg tak traktuje nas wtedy. Głupi człowiek. Niechby lepiej nic nie obiecywał, niż obiecał i nie dotrzymał. Dlatego zastanówmy się, jakie słowa wypowiadamy, jak prędko je wypowiadamy i czy przynoszą one pożytek i czy przynoszą Bogu chwałę. Jeżeli chcemy mieć Bożą moc, to świętość w naszym życiu jest koniecznością. Jeśli chcemy działać w Bożej mocy, to uświęcenie w Bożej woli jest absolutnie niezbędne i konieczne w naszym życiu. Ale światłość nie jest pełna i świętość nie jest pełna, dopóki język nie jest ujarzmiony. Nie możemy się Bogu podobać, jeśli nasz język jest nieujarzmiony. Czy panujesz nad twoim językiem? Inaczej mówiąc, czy Duch Święty ma coś do powiedzenia, kiedy wyrzucamy z siebie słowa? Dosłownie. Tak Słowo Boże pokazuje. Możemy wyrzucać z siebie słowa jak z karabinu maszynowego. Mówisz. A później na końcu dowiadujesz się, że obraziłeś człowieka, poniżyłeś człowieka. Czy tak jest w życiu nas, jako chrześcijan? 1 Piotra, 1 rozdział, 15 werset mówi: lecz za przykładem świętego. Wiemy, o kim mowa. Świętego, który was powołał. Sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. A więc i w zachowaniu, i w mówieniu. Mamy się okazać świętymi przed Bożym obliczem, bo to jest wymagane przez Boga od nas. To jest Boże wymaganie. Zostaliśmy przez Boga zobowiązani do niesienia uwolnienia dla chorych i opętanych przez demony. Zostaliśmy zobowiązani. W tym wielkim posłannictwie otrzymaliśmy od Boga nakaz. Nakaz, aby iść na cały świat i uwalniać ludzi. Tak mówi Słowo Boże. Ja nie przytaczam tutaj fragmentów, ale wy wszyscy Pismo Święte dobrze znacie i wiecie, gdzie to jest napisane. Dokładnie jest powiedziane. Idźcie na cały świat i opowiadajcie Ewangelię i wyganiajcie demony i czyńcie cuda. Słowo Boże jest wyraziste. I dokładnie to wszystko określa. Nigdy nie uwolnimy żadnego człowieka. Nigdy, dopóki sami nie będziemy uwolnieni. Chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego właśnie mamy być ludźmi, którzy podporządkowują sobie całe swoje ciało. Włącznie z językiem naszym. Jeśli gorszy ciebie twój język, to odetnij go i odrzuć od ciebie. Lepiej ci będzie wejść do Królestwa Niebios bez języka, niż mając język zostać wrzucony do ognia piekielnego. To jest taka trochę parafraza tego o tej ręce czy nodze. Ale wiedzmy, że my mamy nad naszym językiem i wypowiedziami panować. To jest podstawa wierzącego człowieka. Musimy na nowo poświęcić się Bogu. Jeśli kiedyś dawno poświęciliśmy się Bogu, odnówmy to. Na nowo poświęcić się Bogu. Musimy oddać swoje ciało jako ofiarę żywą. Miłą Bogu, znamy przecież to słowo. Musimy oddać całych siebie. Nasz język, nasze usta i nasz głos. Kolosan 4, rozdział 6, werset czytaliśmy: mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma i zawsze zaprawiona solą. To jest to, o czym Bóg do nas mówi i czego od nas wymaga. Dokładnie. W 11 rozdziale objawienia Jana pokazane są Boże wizje dla ludzi. Pokazane wyraźnie jest to, co Bóg ludziom pokazuje. W objawieniu powiedziano człowiekowi, aby zmierzył świątynię, ołtarz, pamiętamy, i tych, którzy się w niej modlą. Dlaczego miał zmierzyć tych, którzy się modlą? Wyobrażacie sobie? Zmierz świątynię. I byśmy dali metrówkę, aby tą kaplicę ktoś zmierzył. I mamy zmierzyć razem z tymi, którzy się tam modlą. Co ma wspólnego mierzenie świątyni z tymi, którzy się modlą? Po co tak jest powiedziane w 11 rozdziale objawienia Jana? Aby upewnić się. O czym? Aby się upewnić, czy ci, którzy się modlą, pasują do ołtarza. Inaczej mówiąc, jak Bóg wysyła swojego anioła, by zmierzył tą naszą świątynię, w której się zgromadzamy, to chodzi też o to, aby sprawdzić, czy ty i ja, którzy jesteśmy tu zgromadzeni, pasujemy do ołtarza Bożego. Co to oznacza? To oznacza, że wszystko, co jest w świątyni, musi pasować do ołtarza. Musi pasować do Bożej świętości. Inaczej, jak Słowo Boże mówi, wypluję cię z moich ust. Masz być gorący. Masz być gorący przed Bożym obliczem. Odrzućmy wszystko, co powstrzymuje Boży przepływ, przepływ Bożej mocy przez nasze życie. Musimy usunąć z naszego życia wszystko, co powstrzymuje przepływanie Ducha Świętego przez nasze życie. Może w jakimś okresie naszego życia czuliśmy takie żywe przepływanie Ducha Świętego przez naszą osobowość, ale coś się zatrzymało. Są przeszkody. To nie jest tak, że Duch Święty na razie nie chce płynąć. Duch Święty zawsze będzie płynąć. Ale jak ma opór, jak ma tamę, jak ma jakieś przeszkody, to nie będzie płynąć. Dlatego Słowo Boże nawołuje nas. Usuńmy wszystkie przeszkody, które nie pozwalają Duchowi Świętemu przepływać przez nas. Niech to żywe płynięcie Ducha Świętego przez nasze życie odnowi się. I Kościół Boży niech się odnowi. Niech zacznie być znów ten potężny przepływ Ducha Świętego w naszej osobowości. Bóg może. I Bóg pójdzie dalej bez nas. Bóg się nie zatrzyma, ponieważ ty i ja zatrzymaliśmy się. Bóg pójdzie dalej. Ale jeżeli mamy pójść z Bogiem, musimy iść Jego drogą, a nie naszą. My wybieramy sobie swoje drogi, ale nasze drogi od Bożych dróg są bardzo daleko. Dlatego musimy znów iść Bożą drogą. Kościół został powołany, aby głosić Ewangelię w mocy i demonstracji Ducha Świętego. Do tego został Kościół powołany. I ty i ja jesteśmy do tego powołani. Abyśmy głosili Ewangelię, głosili Słowo Boże w mocy i działaniu Ducha Świętego. Nie może on iść na kompromis, ani targować się z Bogiem. Kościół nie może iść na kompromis ze światem i targować się z Bogiem. Co to będziemy robić, a co to może, tak Boże, przymkniesz oko, bo my tak i tak chcemy zrobić. Nie ma takiej możliwości dla Kościoła. Pierwszy list Jana, 4:17 mówi, jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Czy to jest prawda w twoim i w moim życiu? Że jaki On jest, tacy i my jesteśmy. Ja też taki jestem, jak jest On. Tak ma być, tak mówi Słowo Boże. Nieodwołalne jest powołanie Boże. Ale my musimy spełnić warunki. Jeżeli mamy być wyposażeni do czynienia woli i dzieła Bożego, musimy spełnić Boże warunki. To nie ma tak, że Bóg daje i bezwarunkowo to masz. Masz poświęcenie, masz powołanie od Boga. Ale jeśli nie spełnisz Bożych warunków, to moc Boża nie przepłynie i nie będzie działania Ducha Świętego. Nie będzie. Musisz się Jemu poddać. Muszę się Jemu poddać. Te prawdy są po to, aby przygotować nas do wypełniania powołania. W sposób podobający się Bogu. My musimy wypełniać powołanie, do którego zostaliśmy powołani, ale w sposób taki, żeby się Jemu podobać. Nie sobie się podobać. Robisz i patrzysz, jak ładnie to wygląda. Podoba mi się to. Nie tobie ma się podobać. Bogu ma się podobać. A czasami, jak się Bogu podoba, to tobie nie będzie się podobać. Przez 3 lata Jezus szkolił pierwszych uczniów. Uczył ich przez dialog, uczył ich przez to, że pozwalał, aby obserwowali Jego służbę wśród ludzi. Pozwolił, żeby obserwowali, jak On to robi. Tak długo jeszcze już jestem z wami. A nie poznaliście mnie? Tak długo jestem z wami. A jak długo będę cierpiał, jak długo będę oczekiwał, żebyście zaczęli działać w mocy. Uczył ich modlitwy. Na przykładzie swojego życia modlitewnego. I za każdym razem, kiedy Jezus Chrystus szedł na górę się modlić, oczywiście wszyscy apostołowie też z Nim, czy tak? On całą noc spędzał na modlitwie na górze. A oni? Nawet kiedy w ogrodzie Getsemane się modlił i prosił ich, wesprzyjcie mnie w modlitwie. No to oczywiście bojowanie było takie, że było słychać aż w samej Jerozolimie. Czy tak? Nie. Nie tak. Oni spali. Czy nie mogliście tej jednej godziny, zobaczmy, ile czasu Jezus się modlił, godzinę. Czy nie mogliście tej jednej godziny ze mną się modlić? Czy możesz tą jedną godzinę z Jezusem się modlić? Właśnie zastanówmy się, zapytajmy samych siebie. Uczył ich. Jezus uczył ich i oni dokładnie zrozumieli, co mieli robić. Dokładnie zrozumieli, dobitnie. Jednak pomimo całego nauczania nie byli gotowi, aby pójść. Jezus Chrystus, kiedy wzięli Go na krzyż, nie powiedział, a teraz idźcie, szybko idźcie i zwiastujcie. Co Jezus Chrystus im powiedział? Nigdzie nie idźcie, czekajcie. Przed swoim odejściem Jezus przywołał uczniów i poinstruował ich, że nie mogą odchodzić z Jerozolimy. Nigdzie nie mają nic głosić. Aż dziwne, prawda? Jezus Chrystus powiedział, tylko nikomu nic nie mówcie, zgromadźcie się, nigdzie nie odchodźcie, razem bądźcie w jednym miejscu. Dopóki nie zostaną przyobleczeni mocą z wysokości. Widzimy? Musi być przepływ mocy. Inaczej człowiek wierzący jest suchy, drętwy, próchno takie. Nic, nic korzystnego. Możesz mieć dobre drewno, z którego możesz zrobić różne przedmioty. Nawet możesz do ognia wrzucić, żeby się dobrze paliło. Ale jeśli drewno spróchnieje, to nic z niego nie zrobisz. Nawet na opał się nie nadaje. Bo się spali jak papier. Ja kiedyś w gospodarczym budynku miałem kawałek dębu, który był bardzo ciężki, jak go tam położyłem. Ale ten kawałek spróchniał. Wiecie, jaki leciutki był? Na jedną rękę mogłem wziąć taką sobie. Metrowy kawałek, taki dosyć gruby. O tak na jednej ręce mogłem podnosić. Gdzie się podziała moc tego dębu? Gdzie się podziała ta waga tego dębu? Wyparowała gdzieś? Co się stało z tym kawałkiem ciężkiego, twardego, mocnego materiału? Spróchniało. Nie nadaje się do niczego. Czy ty jako wierzący człowiek, jako chrześcijanin, jako dziecko Boże, jako uczeń Jezusa Chrystusa, napełniony Duchem Świętym, spróchniałeś, czy masz dalej swoją wagę, swój ciężar, swoją moc? Czy dalej przynosisz Bogu konkretną korzyść? Zastanówmy się. Jeśli sól zwietrzeje, do czego się nadaje? Do podeptania. Możesz wysypać ścieżkę. Do niczego więcej się nie nadaje. Tak samo chrześcijanin. Jeśli wyjałowieje, jeśli spróchnieje, do niczego się nie nadaje. Przez to słowo Jezus dał uczniom do zrozumienia, że bez Ducha Świętego ich Ewangelia będzie zawierała tylko i wyłącznie słowa. Słowo, słowo, słowo. To, co na początku mówiliśmy. Tylko słowo, które nic nie przynosi. A jak za dużo słów, to nawet nie uda się tobie i mnie uniknąć grzechu. Pozostali więc apostołowie, uczniowie Jezusa, pozostali w Jerozolimie. Czekali 10 dni. Tak jest powiedziane w Piśmie Świętym. Pozostać znaczy oczekiwać, odnaleźć swoje miejsce w ciele Chrystusowym i zupełnie się Mu poświęcić. Pozwolić Bogu, aby usunął z naszego życia wszystko to, co powstrzymuje nas przed dopasowaniem się do miejsca, gdzie Bóg chce nas widzieć. Do miejsca, do którego w ciele Chrystusowym Bóg nas powołał. Jesteśmy powołani do konkretnego miejsca w ciele Chrystusowym. I Bóg ciebie dopasowuje poprzez zesłanie swojego Ducha Świętego. W twoim sercu, jak jest Duch Święty, wpasowujesz się w to miejsce, do którego jesteś powołany. Bożym pragnieniem jest objawiać się przez nas światu, abyśmy, jak Paweł, mogli powiedzieć w liście do Galacjan 2:20: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A podobne słowo w Filipian w 4 rozdziale 13 wersecie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W Chrystusie Jezusie. Wszystko mogę. I to jest to działanie, na które Bóg czeka z naszego życia. Ja jestem w Nim, On jest we mnie, On jest krzewem winnym, ja jestem latoroślą. Tak długo, jak ja, latorość, trwam w Nim, który jest krzewem winnym, to samo życie, ta sama moc, ta sama radość, to samo zwycięstwo jest we mnie, w latorośli. Tak samo jak w krzewie winnym. Obietnice Boże są dla nas, ale my musimy spełnić Boże warunki. Zwróćmy na to uwagę. My nieraz czekamy, że Bóg będzie działał wśród nas. Nie chodzi o to, że ty musisz to zrobić. Bóg to zrobi. Ale ty i ja musimy spełnić warunki do tego, żeby Boża moc się objawiła, do tego, żeby uwielbienie było na odpowiednim duchowym poziomie, nie tylko muzycznym. Nawet troszkę mniej znaczy muzyczna jakość niż duchowa jakość. Chociaż nie rezygnujemy z tego właściwego poziomu muzycznego, ale możemy skupić się na poziomie muzycznym, nie biorąc pod uwagę poziomu duchowego. To samo jest z głoszonym słowem, to samo jest z prorokowaniem, to samo jest z nauczaniem, to samo jest z nauczaniem dzieci. Możemy tylko skupić się na porządku, możemy się tylko skupić na tym, żeby dzieci były posłuszne, grzeczne, miłe, a duchowości w tym może nie być wcale. Dlatego wszystko musi iść w parze. Porządek i Boże działanie.